Naszym gościem jest pan Andrzej Zdun ze Stowarzyszenia Ruch Kontroli Wyborów, Ruch Kontroli Władzy. I pan Andrzej jest przewodniczącym zarządu tego stowarzyszenia w województwie mazowieckim. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Jest wiele protestów, jeżeli chodzi o wybory, bo o to chciałem też pana o jakiś komentarz prosić. Państwa Komisja Wyborcza na wczorajszym posiedzeniu negatywnie zaopiniowała 36 protestów wyborczych, z czego 4 złożone przez Prawo i Sprawiedliwość, 1 przez Koalicję Obywatelską, 1 przez PSL. Tak szefowa poinformowała. Jak pan podchodzi, czy jak państwo podchodzicie do tych protestów, do ich zasadności, bo wydaje się, że to nie jest takie bicie piany i takie, prawda, pukanie się po głowie, że to nie ma sensu, nie ma żadnego uzasadnienia.
No znaczy ta opinia, ten raport Państwowej Komisji Wyborczej, tak dla porządku chciałem wspomnieć, jest tylko opinią, którą zażądał Sąd Najwyższy, izba, która rozpatruje protesty. Jest jeszcze potrzebne orzeczenie Sądu Najwyższego.
Bo do sądu wpłynęło 201 takich protestów, tak?
Ale oczywiście tak, ale nas jako stowarzyszenia to nie zaskoczyło, dlatego że my działamy już od 2015 roku. Kontrolowaliśmy wybory prezydenckie w maju 2015 roku, potem referendum wrześniowe, następnie wybory parlamentarne 2015 roku, wybory samorządowe 2018, wybory do Europarlamentu na wiosnę tego roku i obecne wybory również żeśmy kontrolowali. Składamy protesty wyborcze. Już w sierpniu 2015 roku złożyliśmy memorandum jako Stowarzyszenie RKW w sprawie wytycznych wyborczych na ręce pana prezydenta Andrzeja Dudy. No niestety do dzisiaj nie mamy odpowiedzi. Później również w ramach miasteczka protestu przed Sądem Najwyższym od sierpnia do 2016 do lipca 2017 roku protestowaliśmy w sprawie koniecznej reformy sądów w Polsce, a zwłaszcza Sądu Najwyższego. No niestety nie udało nam się. Ustawa o Sądzie Najwyższym została zawetowana przez prezydenta. Pozostałe ustawy sądów powszechnych zostały przeprowadzone, ale w dość okrojonej formie. I to jest pokłosie, jak gdyby no, to spowodowało to, że sądy tak się zachowują. No nie mamy dzisiaj oczywiście czasu, bo mam tu zaledwie, patrzę na zegarek, raptem 2 minuty.
Ale
nie
możemy kilka
jeżeli
minut więcej.
Grzegorz pozwoli, to podam chociaż stronę naszą internetową i zaraz ewentualnie o jakichś szczegółach powiem. Zachęcam wszystkich, którym leży na sercu uczciwość przeprowadzanych wyborów, czyli żeby wrzucona przez wyborcę kartka wyborcza do urny była potem odzwierciedlona w 100% w ogłoszonych wynikach wyborów. Nasza strona to jest www.stowarzyszenie.rkw, razem pisane, .org. I na tej stronie mamy wszystkie materiały wyborcze, szkoleniowe i tak dalej. Wszystkie naruszenia prawa, sposób pisania protestów również mamy, tak? Jeśli chodzi o sprawę ostatnich, tak powiem, protestów wyborczych, no to tutaj ta sprawa nas nie zaskakuje, dlatego że myśmy owszem uzyskali wielokrotnie w sądach okręgowych, czy głównie w Sądzie Najwyższym, pozytywne nawet orzeczenia, że nasze spostrzeżenia, nasze zarzuty są zasadne. No ale co z tego, kiedy w materii drugiej, którą sąd zawsze jest obowiązany rozpatrywać, czyli stwierdzić, czy nawet jeżeli zarzut jest zasadny, to czy on miał wpływ na wyniki wyborów, sądy na ogół umieszczają, orzekają, że nie miało wpływu, mimo że stwierdzamy systemowe naruszenia prawa. No chociażby to, co miało miejsce również w tych ostatnich wyborach, czyli umieszczanie w spisach wyborców tych samych osób i tym samym osobom wydawanie zaświadczeń do głosowania. No to jest potencjalne stworzenie, jeżeli nie umyślne, jeżeli to nie zostało zrobione ze złą intencją, no to potencjalnie stwarza przynajmniej możliwość wielokrotnego głosowania. Ja
Czyli mam rozumieć, że pan Kowalski mieszka w Warszawie i jest tam na liście, ale bierze równocześnie zaświadczenie.
I jedzie do Konstancina Jeziornej. Tu nie bez powodu wymienię Konstancina Jeziornej, bo z Konstancina Jeziornej mamy twarde dowody. I to nie jest tak, że my to ukrywamy, po wyborach dopiero o tym mówimy.
A co, no, mam rozumieć, że ktoś go nie wykreślił, a jesteśmy w stanie to sprawdzić? Czy ktoś został na przykład wykreślony z listy, bo dostał zaświadczenie?
Oczywiście, należy to sprawdzać. Apelujemy, żeby sprawdzać spisy wyborców. Z tym, że w wielu przypadkach jest tak, że spisy wyborców są dostarczane wbrew prawu za późno, na przykład nie w przeddzień wyboru, tylko w sobotę, czyli w sobotę, tylko w niedzielę. No i wtedy komisja oczywiście nie jest w stanie tego sprawdzić. Natomiast...
Taka też rola komisji, że mogłaby sprawdzić, ile zostało wydanych zaświadczeń.
Ale ma taki obowiązek. My na naszych szkoleniach apelujemy o to, tak? Tak samo jak urzędnicy w gminie umieszczają często w spisach głównych i dodatkowych te same osoby. No to jest podobna sprawa. Obecność osób zmarłych, ojcze Grzegorz.
Ale to mam rozumieć, to jest ta materia, o której chodzi w Sądzie Najwyższym, tak? Wy macie rację, jeżeli chodzi o protest, a teraz materia.
Bo nikt nie udowodnił, że za 5 na przykład osób zmarłych ktoś oddał głos. A to jest możliwe, bo jeżeli członek komisji, będący na przykład pracownikiem gminy, ma wiedzę o tym, że w tym spisie są osoby zmarłe, no to jest pokusa, żeby złożyć za niego podpis w spisie wyborczym i wrzucić nie tylko za siebie głos, ale również za tą osobę zmarłą.
Ale złapaliśmy kogoś za rękę, czy to jest tylko domniemane?
Proszę ojca, w wielu przypadkach mamy dowody, tak jak powiedziałem teraz z Konstancina. W wielu przypadkach się nie da złapać za rękę, ale stwierdzamy, że popełniane są przestępstwa wyborcze z rozdziału 31 kodeksu karnego. Wystarczy, że urząd, który ma zadanie zlecone, jako zadanie zlecone sporządzić taki spis zgodnie z przepisami, nie robi tego. Już łamie prawo karne. I wtedy jest podstawa do tego, żeby skarżyć. To samo występuje brak tajności głosowania, brak kabin z koterami. Państwa Komisja Wyborcza 2 września umieściła taki zapis wytycznych, że kodeks wyborczy nic nie mówi o kabinach z koterami. No ale przecież kodeks wyborczy wyraźnie mówi, że należy zapewnić wyborcy tajne głosowanie. No to tak jakby PKW mówiła wyborcy, że możesz oddychać wyborco, ale nie wolno ci tego robić za pomocą ust czy nosa. Znajdź sobie jakiś inny sposób. Także takich przepisów jest więcej. Tak samo jak mamy też przypadki takie, kiedy komisja wyborcza wręcz, jak gdyby można powiedzieć, nakłania do łamania prawa. No ostatni zapis z 2 września tego roku, wytycznych Państwowej Komisji Wyborczej, uchwała 210, mówi o tym, że jest wprowadzone takie pojęcie lokalu przynależnego, pomieszczenia przynależnego do lokalu wyborczego. Tymczasem...
A to w związku z czym taki lokal przynależny, czemu on miałby służyć?
Służy temu, żeby informatyk mógł pracować osobno, może pracować poza oczami komisji. Tymczasem istnieje przepis, prowadzone zresztą przez Państwową Komisję Wyborczą, że każdy cały skład komisji ma prawo na każdym etapie pracy informatyka obserwować jego pracę.
Nie tylko ma prawo, ma obowiązek.
Ma obowiązek, tak. Tymczasem zapis, kodeksowy zapis, który mówi o tym, że komisja ma pracować w lokalu wyborczym. Lokal wyborczy, przypominam, jest zdefiniowany jako pomieszczenie, w którym znajduje się urna wyborcza. I tam powinna pracować komisja w pełnym składzie, a minimum 2/3. No to jak można sobie wyobrazić, że sędziowie nie wiedzą, że 2/3 w jednym miejscu plus 2/3 w drugim miejscu to nie jest 100% składu komisji.
Czyli rozumiem, że przy urnie 2/3 i przy informatyku w tym przynależnym, tym drugim pomyśle też 2/3, tak?
Tak, no właśnie, przecież to jest po prostu albo fikcja, albo poprzez jakąś hipokryzję zostało to stworzone. Ja używam może mocnych słów, ale my mamy już 4-letnie doświadczenia w tym, że kodeks wyborczy, który zresztą postulujemy, żeby go zmieniać, mamy tu wiele zapisów takich, już na tym miasteczku protestu przed Sądem Najwyższym, które prowadził Konfederacja Polski Niepodległej Adama Słomki. Też tam zgłaszaliśmy takie postulaty.
A jak pan ocenia...
W telewizji Trwam przecież niedawno występował nasz koordynator krajowy, pan Marcin Dybowski, też o tym mówił, że niezbędne są zmiany kodeksu wyborczego, ale po co są te zmiany? Chodzi o to, żeby ten kodeks wyborczy doprecyzować, dlatego że wszelkie takie niedopowiedzenia w kodeksie sędziowie z Państwowej Komisji Wyborczej wykorzystują po to, żeby tworzyć takie prawo powielaczowe. Pamiętajmy o tym, że kodeks wyborczy jest w randze ustawy, czyli jest aktem wyższego rzędu niż uchwała Państwowej Komisji Wyborczej. Mimo to sędziowie z PKW te dwa przykłady podałem, co do tajnego głosowania i co do tworzenia tego lokalu poza tym terenem. Poza tym ten dodatkowo jeszcze takie stworzenie luki, że już prowadziliśmy pomieszczenie przynależne do lokalu wyborczego, dodatkowo sankcjonuje to, co protestowaliśmy przez ostatnie 4 lata, że komisja jeszcze przed liczeniem głosów dzieliła się na grupy, na przykład do stemplowania kart. Część osób stemplowała karty w innym pomieszczeniu, w jakimś pokoju nauczycielskim, nie w lokalu wyborczym, czyli poza oczami na przykład innych członków komisji albo mężów zaufania. To też jest stwarzanie furtek do przestępstw wyborczych, do fałszowania wyborów. Trudno jest złapać kogoś za rękę, jeżeli się jest w innym pomieszczeniu. Także tutaj ojcze Grzegorz, bardzo dobre pytanie pan zadał. Czy złapaliśmy kogoś za rękę? No trudno nam jest złapać kogoś za rękę, jeżeli on wychodzi zgodnie z prawem do innego pomieszczenia. Jeszcze następną takim aktem, można powiedzieć, prawa powielaczowego, to było popsucie kodeksu wyborczego, kiedy zmiana była wprowadzona w lutym 2018 roku. Była zmiana bardzo korzystna, kiedy zostały wprowadzone kamery do lokalu wyborczego, że można było robić transmisję online z prac komisji. Nic tak dobrze nie robi, jak to trzecie oko elektroniczne, prawda? Wszyscy się pilnują. Dlaczego Państwowa Komisja Wyborcza w osobie przewodniczącego sędziego Helmelińskiego oprotestowała to wprowadzenie tego nagrywania online prac komisji? No tłumaczyła się przepisami RODO. Tymczasem, kiedy na każdym skrzyżowaniu dużego miasta, czy nawet mniejszej aglomeracji jesteśmy filmowani, w banku jesteśmy filmowani, to lokal wyborczy, tak ważne pomieszczenie dla demokracji, ma nie być kontrolowany przez wyborców. Także tych spraw jest naprawdę bardzo dużo. Ja tu jeszcze tylko wymienię taką rzecz, którą też jest istotna, dlatego że bardzo wielu naszych członków naszego stowarzyszenia, wolontariuszy, nawet przewodniczących komisji, w momencie jak zgłaszają do komisarza wyborczego naruszania prawa, są przez komisarzy wyborczych usuwani z członków komisji. Pod jakimś pretekstem, że przeszkadzają w pracy na przykład. W związku z tym też są potrzebne zmiany kodeksowe, które uniemożliwią taką praktykę. My jesteśmy za tym, żeby wprowadzić zasadę nieusuwalności członków z komisji wyborczej, tak jak sędziowie są nieusuwalni. Tak sędziowie walczą o to, żeby być niezawisłymi, nieusuwalnymi. Natomiast członka komisji, który pracuje uczciwie, jeszcze zwraca uwagę na to, że jakaś nieuczciwość powstaje w czasie pracy u innych członków komisji, może być przez komisarza wyborczego usunięty. Także chcemy również zmienić prawo, jeśli chodzi o wzmocnienie roli protokołu ręcznego. W tej chwili jest taka sytuacja, że właśnie część przewodniczący z jednym członkiem komisji albo sam idzie do informatyka, przekazuje wyniki, natomiast nie ma obligatoryjnego stworzenia protokołu ręcznego, żeby ten protokół był podpisany przez wszystkich członków komisji. W tej chwili zarówno kodeks wyborczy niestety, jak i uchwały Państwowej Komisji Wyborczej traktują ten protokół jako projekt protokołu. On nie musi być wcale podpisany przez członków komisji, czyli nie ma mocy prawnej. My dążymy do tego, żeby ten projekt zamienić po prostu w protokół wyborczy, żeby to był ręczny protokół wyborczy. Tymczasem, tym bardziej, że przecież system komputerowy może w każdym momencie ulec awarii. No chociażby światła nie będzie, tak? Już komputer nie będzie pracował. No i co wtedy? I wtedy komisja nie może ustalić wyniku wyborczego. Także tutaj jest tych, że tak powiem, spraw związanych z głosowaniem bardzo dużo. Tutaj na przykład, jeśli chodzi, wracając do konkretnego pytania pana ojca Grzegorza, ojcze Grzegorzu, chciałem tutaj zwrócić uwagę na te protesty, bo myśmy na przykład w województwie mazowieckim zauważyli na przykład w okręgu 20, że głosy oddane na zmarłego kandydata profesora Jana Szyszko, który zmarł tuż przed wyborami, były w części komisji kwalifikowane jako głosy nieważne. A to jest sprzeczne z prawem, bo one powinny być przypisane komitetowi.
Powinny być przypisane komitetowi, tak.
Tak, właśnie. I też mamy zastrzeżenia co do tego, jak pracował ten system, jak się informatycy zachowywali, że no było im tak łatwiej. Należało po prostu zrobić uwagę, że głos jest ważny, ale nie należy go przepisywać żadnemu z kandydatów, tylko komitetowi. Tymczasem tak się nie działo. Tutaj były również takie przypadki, mieliśmy taki sygnał, że któraś z partii tutaj wymieniana w mediach, która napisała protest wyborczy, że jej wyborcy stawiali krzyżyki z prawej strony przy kratkach, które były symbolem partii. I podobno był nawet, mamy tutaj takie z jednej z komisji w Warszawie, taki sygnał, że działacze tej partii kazali swoim przedstawicielom komisji uznawać takie głosy za ważne. No tymczasem były nieważne, prawda, bo
Jest miejsce, gdzie należy postawić ten X.
Z lewej strony, tak? Z lewej strony nazwiska. Taka jest zgodnie z instrukcją wyborczą.
Zresztą taka instrukcja jest też zamieszczona w każdym lokalu wyborczym.
Tak, oczywiście. No i tutaj, że tak powiem, tak samo jak taki argument, to też taki argument, co ojciec Grzegorz przytoczył, żeby łapać za rękę, jest wystarczającą przesłanką w pisaniu protestów wyborczych, jeżeli się znajdzie złamanie artykułu z kodeksu karnego, czyli rozdział 31 przestępstwa przeciwko wyborom i referendum. I o tym niestety ludzie często zapominają, podają w tych protestach, nie wiem jak w tych protestach, które były odrzucone to było, ale należy zawsze, pisząc protest, mamy taką instrukcję na naszej stronie, pamiętać o tym, żeby zawsze przed sądem powoływać się, no jeżeli się znajdzie oczywiście, bo nie można nic naciągać, trzeba to zrobić uczciwie, ale trzeba zawsze tą sytuację przypisać do artykułów z kodeksu karnego. 31 rozdział kodeksu karnego, te wszystkie przepisy są na naszej stronie, można sobie je w PDF-ie pobrać i że tak powiem, zastosować, tak? No i jeszcze oczywiście jak najbardziej taką przesłanką jest również sytuacja w okręgach, co miało miejsce, że to w wielu przypadkach, w wyborach samorządowych to miało miejsce, kiedy tam powiedzmy przeciwnik wygrywał ze swoim adwersarzem o jeden głos, czy tam o 2-5 głosów. To też jest jak najbardziej przesłanka, może nie do ponownego przeprowadzenia wyborów, ale przynajmniej do ponownego przeliczenia głosów, bo mamy duże doświadczenia z tym, że sama segregacja jest prowadzona niewłaściwie, niezgodnie z kodeksem wyborczym, nawet niezgodnie z wytycznymi PKW, która mówi, wytyczne i kodeks mówi o tym, że segregacja głosów powinna być przeprowadzona wspólnie przez wszystkich członków komisji, czyli to powinna być praca kolegialna, a nie każdy liczy swoją kubkę, potem ewentualnie się sprawdzają członkowie komisji wzajemnie, no ale nie ma gwarancji, że ten sprawdzając nie podłoży tutaj jakiegoś komitetu, tak, tutaj, który nie ma na przykład przedstawiciela w komisji.
Tu nie możemy iść na skróty w żaden sposób. Bardzo dziękuję, panie Andrzeju. Trochę mieliśmy więcej czasu. Ja myślę, że to też trochę poszerza nasze widzenie. Nie jest tak, że to właśnie bijemy piany, czy tak protest dla protestu. Tylko z tego, co pan też mówi, w wielu przypadkach jest to jakoś uzasadnione i tym bardziej powinno być to przejrzyste, żeby...
Ojcze Grzegorzu, jeżeli mogę jedno zdanie powiedzieć, bo tu w tych audycjach bardzo ciekawych poprzednich była mowa o dobrej woli w obu przypadkach, prawda, w tych dwóch tematach, o dobrej woli władz. My czekamy na dobrą wolę rządzących, żeby wreszcie te zmiany zostały przeprowadzone, żeby wreszcie sędziowie, którzy się sprzeniewierzyli godności sędziego, odeszli, żeby przepisy kodeksu wyborczego zostały, że tak powiem, sprecyzowane, żeby nie było możliwości, tak powiem, no, interpretowania tych przepisów na opak. I bardzo byśmy chcieli, żeby rządzący wreszcie ujęli ten temat jako ważny. No może teraz te przypadki, kiedy tych protestów do Senatu trochę się pojawiło, tam była też taka sytuacja właśnie, że głosów nieważnych było rząd wielkości, 10 razy więcej niż różnica pomiędzy poszczególnymi kandydatami. To też jest, chciałem powiedzieć, przesłanka do tego, żeby taki protest założyć. Nawet jak się nie złoży, nie znajdzie się, powiedzmy, nie złapie się nikogo za rękę, że złamał kodeks karny, czy kodeks wyborczy, czy uchwałę PKW, to sama taka niewielka różnica, albo taka duża przewaga głosów nieważnych, albo przekraczająca procentowo średnią krajową, która wyniosła około 1%, a wiem, że w niektórych okręgach senackich było ponad 2,5-3%. To taka przesłanka też jest zasadna do tego, żeby sędziowie, no tak jest nasze zdanie, naszego stowarzyszenia, żeby sędziowie się nad tym pochylili i uznali przynajmniej zasadność przeliczenia kart. Czy tam się wśród tych kart nieważnych przypadkiem nie znalazło również karty oddane w sposób ważny.
Dziękuję. Dziękuję, panie Andrzeju.
Ja dziękuję przede wszystkim ojcu Grzegorzowi i Radiu Maryja, że telewizji Trwam, która niedawno też nadała taką audycję, za zainteresowanie. Mamy nadzieję, że to się przyczyni do tego, że ktoś oprócz nas również zainteresuje się tymi sprawami.
To są nasze sprawy. To nie jest, że tak czyjeś, prawda, sąsiada za granicą.
Nie ma chyba nic ważnego niż dokonanie wyboru władz.
Czasami się bardziej sąsiadem interesujemy niż tym, co się dzieje u nas. To trzeba zmienić. Dziękuję bardzo.
Bóg zapłać.
Z Panem
Niech
Bogiem.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze naszym gościem był Andrzej Zdun ze Stowarzyszenia Ruch Kontroli Wyborów, Ruch Kontroli Władzy. Pan Andrzej jest przewodniczącym zarządu tego stowarzyszenia w województwie mazowieckim.